Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia jest pani Dorota Suchacz, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Gdańsku. Rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dziś piąty dzień strajku nauczycieli. Jak to wygląda w pani szkole? Ilu nauczycieli strajkuje?
W mojej szkole wszyscy nauczyciele, którzy przychodzą do pracy, podpisują listę strajkową i strajkują.
Czy to są związkowcy z ZNP, czy z Solidarności także?
Mamy tylko i wyłącznie Związek Solidarność i strajkują związkowcy oraz ci, którzy nie są zrzeszeni w związku.
Z punktu widzenia dyrektora szkoły to trudna sytuacja.
Oj tak, z jednej strony nauczyciele, których rozumiem, bo też jestem nauczycielem, z drugiej strony potrzeby uczniów, z trzeciej strony potrzeby nauczycieli, no i wreszcie to wszystko, do czego jesteśmy zobowiązani do zrealizowania jako szkoła, jako placówka, czyli podstawa programowa i wszystko to, co nas czeka w związku z rokiem szkolnym.
A co może zrobić dyrektor szkoły, by złagodzić następstwa strajku?
Ze swojej strony może na pewno tak próbować zorganizować rok szkolny i konsekwencje, ewentualne trudności, które mogą się pojawić w związku ze strajkiem, żeby były jak najmniej odczuwane przede wszystkim dla młodzieży. W naszej szkole jesteśmy już po klasyfikacji klas trzecich, w związku z powyższym wszyscy uczniowie, maturzyści, nasi tegoroczni mogą spać spokojnie, mogą przygotowywać się do egzaminu maturalnego.
Termin był dzisiaj.
Tak, nie mamy absolutnie w związku z powyższym żadnych problemów. Klasyfikacja została zrobiona 5 kwietnia, tym samym oni mogą już spokojnie przygotowywać się do egzaminu.
A jak to w innych szkołach wygląda, jeżeli rozmawia pani ze swoimi koleżankami z innych szkół?
Bywa bardzo różnie. Nie wszyscy zdążyli zrobić tej klasyfikacji w momencie, kiedy rzeczywiście groźba strajku pojawiła się jako bardzo realna. Tym samym próbują znaleźć rozwiązania takie, które w jakiś sposób pogodzą przepisy, statuty szkolne, zapisy, które mamy w statutach, z tym, na co pozwalają nam przepisy prawa oświatowego.
I jak to wygląda, jeżeli do dzisiaj nie będą wystawione oceny, co dalej z tymi maturzystami, z tymi uczniami, którzy będą chcieli przystąpić do matury?
Jeżeli rzeczywiście statut szkoły przewiduje konieczność powołania Rady Pedagogicznej na kilka konkretnych dni przed zakończeniem roku szkolnego, bo przypominam, że zakończenie zajęć dla uczniów klas trzecich jest przewidziane na 26 kwietnia, to wówczas nie ma wyjścia. Trzeba czekać na zakończenie okresu strajkowego i ogłosić spotkanie Rady Pedagogicznej wtedy, kiedy będzie taka możliwość. Dyrektor sam jednoosobowo nie ma możliwości podjęcia decyzji o uchwale klasyfikacyjnej, tym samym jednoosobowo nie może również takiej klasyfikacji przeprowadzić.
Czy myśli pani, że skala takiego zjawiska, gdzie uczniowie nie będą dopuszczeni do matury, będzie duża, czy może niewielka?
Ja myślę, że nie będzie to duża skala. Myślę, że jeżeli pojawią się jakiekolwiek takie sytuacje, to dyrektorzy zapewne postarają się zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby jednak ta klasyfikacja się pojawiła. Nie jest to łatwe zadanie, zapewne dla wielu bardzo, bardzo stresujące. I nie tylko dla dyrektora, ale przede wszystkim dla uczniów, którzy siedzą w domu i czekają i nie wiedzą tak naprawdę, czego się spodziewać.
Siedzący koło mnie Tomasz Olszewski cytował dzisiaj w przeglądzie prasy artykuł z jednego z portali internetowych, mówiący o tym, że rodzice uczniów, którzy odczuwają dyskomfort związany ze skutkami strajku, mogą pozywać dyrektorów szkół. Czy liczy się pani z czymś takim?
Oczywiście pozwać można każdego i w każdej sytuacji i z różnych przyczyn i do różnych sądów. Natomiast zadania, do których dyrektor jako dyrektor szkoły jest zobowiązany i na które wyraża zgodę w momencie przyjęcia stanowiska i powołania od organu prowadzącego, nakłada na nim całe mnóstwo obowiązków. Niektóre z tych obowiązków może realizować tylko i wyłącznie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Jeżeli takiego porozumienia nie ma, to trudno mówić o możliwości realizowania tych obowiązków. Z drugiej strony dyrektor, podobnie jeżeli jest nauczycielem oczywiście, odpowiada jak każdy nauczyciel przed komisją dyscyplinarną za swoje przewinienia. I tutaj katalogiem podstawowym jest artykuł 6 Karty Nauczyciela, mówiący o tym, do czego jesteśmy zobowiązani jako nauczyciele i za co ewentualnie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności.
Pani kontakt na pewno z rodzicami uczniów, swoich uczniów. Jak oni reagują na ten strajk? Co pani mówią?
W dużej mierze rodzice wspierają nas w tych działaniach i przesyłają swoje wyrazy wsparcia za pomocą dziennika elektronicznego, czy telefonują do szkoły. Mówią o tym, że rozumieją naszą sytuację, że mimo, że jest ona trudna i dla nich, i dla nas, to jednak są po naszej stronie. Są też oczywiście głosy od osób, które pytają, jak długo to jeszcze może potrwać. Obawiają się tego, na ile ta realizacja podstawy programowej przez nas może zostać zaburzona.
No właśnie, jak to długo może potrwać?
Tak, to pytanie, na które myślę wszyscy chcielibyśmy znać odpowiedź. Ja niestety nie mam takiej wiedzy, jednakowoż mam nadzieję, że dojdziemy do tego momentu, w którym będziemy w stanie porozumieć się i pójść na taki kompromis, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich stron.
A kto powinien pierwszy wyciągnąć rękę?
No właśnie. To też trudne do stwierdzenia, ponieważ nauczycieli reprezentują strony związkowe. W związku z powyższym...
Które nie są w stanie się ze sobą porozumieć.
Właśnie, właśnie. I to jest kłopot. W tym wszystkim brakuje tak naprawdę moim zdaniem konkretnego głosu nauczycieli, oddolnego głosu nauczycieli, którzy wcale nie są zrzeszeni w związkach zawodowych, którzy są po prostu tymi, którzy codziennie rano przychodzą do szkoły i liczą na jakąś zmianę. I ta zmiana, która w naszym odczuciu powinna nastąpić, to powinna być zmiana nie tylko dotycząca wynagrodzenia, bo to jest nawet z mojej perspektywy dyrektora, który poszukuje nauczycieli bardzo ważne. Znalezienie dobrego nauczyciela graniczy czasami z cudem, zwłaszcza młodego, który zaczyna pracę. Natomiast porozumienie powinno obejmować potrzeby nasze, te oddolne, ale też w jakimś stopniu oczywiście realizować potrzeby związkowe, no bo skoro reprezentują nas wszystkich związki zawodowe, to nie możemy ich głosu nie brać pod uwagę.
Ale to znaczy, że związki zawodowe nie biorą pod uwagę głosu tych nauczycieli niezrzeszonych?
Myślę, że nie biorą wszystkich głosów pod uwagę. Może po części nawet nie mają do nich dostępu. Może to jest nawet tak, że ten nasz oddolny głos nie jest do końca wypowiedziany na tyle głośno i na tyle klarownie, że nasze potrzeby nie są do końca usłyszane u góry. Bo oczywiście potrzeby finansowe, o których się mówi bardzo szeroko i bardzo głośno, są ważne, no bo nie da się wiarą w zmianę świata zapłacić za ratę kredytu. To jest oczywiste. Z drugiej strony jednak każdy z nas, kto przychodził do tego zawodu, wiedział, że nie będziemy mieli pensji równej wynagrodzeniu w sferze prywatnej, biznesowej i byliśmy tego świadomi. Dalej, my mamy wiele przyczyn, dla których jesteśmy w tym zawodzie. To jest satysfakcja, którą się ma z bycia nauczycielem, jest absolutnie bezcenna. Ktoś, kto nie sprawuje takiej funkcji, nie jest w stanie zrozumieć również tego, jaka to jest dla nas radość, codziennie przychodzić do pracy i móc spojrzeć w oczy młodych ludzi, którzy czują potrzebę dzielenia z nami swojego życia, ale też czerpania z naszej wiedzy. A z drugiej strony, Nie jest łatwo widzieć nauczycieli, którzy z ogromnym trudem decydują się na to, żeby kolejny dzień nie podjąć pracy.
To może wziąć pod uwagę te opinie, które pojawiają się nie tylko ze strony publicystów, którzy wspierają rząd, ale także z drugiej strony, którzy mówią, że to jest okazja, ten strajk, ten protest, to jest okazja do poważnej dyskusji na temat kompleksowych, a nie tylko finansowych zmian w polskiej oświacie.
Lepiej bym tego nie ujęła. Absolutnie tak. Potrzebna jest bezwzględnie rozmowa, dyskusja na temat systemu edukacji jako takiego. My przez wiele lat, w momencie kiedy weszły do systemu edukacji gimnazja, próbowaliśmy sobie, mówiono, że z tak zwaną trudnymi sytuacjami w gimnazjach trzeba sobie poradzić. Wypracowane zostały fantastyczne narzędzia, które w tej chwili powinny przejść dalej do systemu edukacji, moim zdaniem. Tak? One fantastyczne metody aktywizujące, nowoczesne sposoby na to, żeby nauczyć się, jak łączyć ze sobą chociażby kompetencje kluczowe, które Rada Europy określiła jako te najbardziej istotne w edukacji młodzieży. I rzeczywiście powinniśmy odejść od takiego systemu typowo wykładowego, gdzie nauczyciel jest tym centralnym punktem, a uczniowie wszyscy powinni patrzeć na niego i tylko i wyłącznie czerpać wiedzę płynącą z jego ust, na konto współpracy, pracy w grupach, na konto działań projektowych, czyli tego wszystkiego, co pozwala nam przygotować młodego człowieka i dać mu narzędzia w postaci kompetencji przy jego przyszłości. My ucząc na co dzień według zasad, czy posługując się metodami, starym sprzętem, nie jesteśmy w stanie przygotować młodego człowieka do tego, żeby był gotowy i poszedł do pracy na przykład w open space'ie, bo my tego na co dzień nie mamy.
No właśnie, czyli kto oprócz nauczycieli i polityków powinien brać udział w takiej dyskusji? Pracodawcy?
Absolutnie tak. Absolutnie tak, ponieważ to ich oczekiwania powinniśmy w jakimś stopniu wziąć pod uwagę. Myślę, że również uczelnie wyższe powinny mieć swój głos w tej dyskusji, dlatego że młody człowiek przygotowywany przez nas, kończący edukację w wieku lat 18 czy 19, idący na uczelnię wyższą, również musi sprostać pewnym wymaganiom. I może to mało popularne, ale również uczelnie wyższe powinny przełamać pewne stereotypy, które się u nich nadal utrzymują, gdzie wykładowca jest tym, który odczytuje treść wykładu, a uczniowie, studenci przysypiają w ławach, bo ich to po prostu nie interesuje. I nijak to się ma do przyszłości, do tego, co będą robili, idąc konkretnie do pracy.
Przedstawiciele rządu mówią, będziecie zarabiać więcej, ale trzeba zwiększyć pensum. Co pani na to?
Tak naprawdę, jeżeli nauczyciel poza swoim pensum 18-godzinnym ma nadgodziny i rzadko się zdarza, żeby któryś nie miał, bo rzeczywiście trudności mamy z obsadą nauczycieli w wielu szkołach, to ten nauczyciel zarabia więcej, ale w formie nadgodzin. I teraz, jeżeli mówimy o zwiększeniu pensum o 30%, a wymiar wynagrodzenia o 20%, no to jak to się ma do realiów? To w żaden sposób nie przekłada się na to, czego by nauczyciele tak naprawdę oczekiwali.
Czyli trzeba zmienić system, a nie zwiększać pensum.
Absolutnie tak. Zwiększenie pensum spowodować może jedynie to, że będzie tych mniej nauczycieli mniej potrzebnych na rynku.
Ale odchodzą przecież z zawodu co roku.
Tak, to prawda. A dlaczego odchodzą? To jest to pytanie. Dlaczego odchodzą? Dlaczego nie jesteśmy w stanie w tak fantastycznym miejscu jak szkoła, które jest świetnym miejscem do tego, żeby się rozwijać z dwóch stron. Uczeń się rozwija, ale i nauczyciel się rozwija. Dlaczego nie jesteśmy w stanie tutaj zapewnić tym młodym ludziom, ale też i tym starszym, którzy już po 10-15 latach pracy decydują się na zmianę swojej profesji, takiego poczucia bezpieczeństwa, żeby oni chcieli to dalej robić i żeby chcieli ten swój wkład wnosić i żeby on był dalej aktywny.
Czy nauczyciele z pani szkoły pytają o kwestię wynagrodzenia za strajk? Mówi się o tym, że nie będzie wynagrodzeń za strajk. Mhm. Samorządy twierdzą, że w jakiś sposób znajdą. Czy rozmawiała pani z samorządami na ten temat?
Tak. Jesteśmy w miasto Gdańsk, bardzo wspiera nas w całej sytuacji, nas jako dyrektorów, ale też i nauczycieli. Jesteśmy na bieżąco informowani o wszystkich sytuacjach, które się trudnych mogą pojawiać, też i o wynagrodzeniach. Na spotkaniu dyrektorów miasta Gdańska poinformowano nas, że zgodnie z przepisami nauczyciele, którzy podejmują akcję strajkową, nie mogą otrzymać takiego wynagrodzenia i moi nauczyciele również o tym wiedzą, są w pełni świadomi tej sytuacji. Wiem również, że są szykowane rozwiązania, które pozwolą w jakiś sposób na czy wynagrodzenie per se, na pewno nie, natomiast może w formie zajęć dodatkowych, które będą mogły być prowadzone z uczniami już po zakończeniu akcji strajkowej, czy w jakiś inny sposób, żeby również mogli wyrównać ewentualne braki, które się pojawią.
Czyli rozmowy na temat tych rekompensat trwają.
Tak, tak, tak.
Mhm. Dzisiaj kończą się egzaminy gimnazjalne. Czy to, że odbyły się one w zdecydowanej większości szkół bez problemów, to jest sukces uczniów i nauczycieli, czy porażka związkowców?
No właśnie, to zależy, z której strony barykady usiądziemy i jak na to popatrzymy, prawda? Na pewno z perspektywy ucznia i jego rodziców jest to jak najbardziej pozytywny wydźwięk, bo stresująca się młodzież to nic dobrego i tutaj nie ma absolutnie nic do powiedzenia. Ze strony związkowców na pewno nie tego oczekiwali, czyli domyślam się, że walczyli o to, żeby jednak głos był na tyle silny, żeby te egzaminy, żeby było odczuwalne to, że bez nauczyciela nie da się tych egzaminów przeprowadzić.
No to dlaczego one się odbyły?
Bo pojawiły się rozwiązania, które na to pozwoliły. Gdyby nie pojawiły się te odgórne rozwiązania zezwalające na zmiany w zakresie składu zespołów nadzorujących, wówczas moim zdaniem nie byłoby to możliwe.
To miejmy nadzieję, że tak samo będzie w przypadku matur, czego i pani, i rodzicom, i uczniom serdecznie życzę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
Gość dnia Radia Gdańsk.